Cieszymy się, radujemy się w imieniu naszego Pana, pozdrawiajmy się, alleluja. Kochani, ja chciałbym dzisiaj poruszyć słowo, które jest dla nas naprawdę ważne. Śpiewajcie Panu, śpiewajcie. Śpiewajcie Mu i grajcie, śpiewajcie Mu na chwałę, ale też z tym wszystkim wiąże się Słowo Boże, które musi mieć miejsce w naszych sercach, dlatego rozważajmy to słowo. Kolosan 3 rozdział od 12 do 17 wersetu mówi tak. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ze względu na to, czego dokonał dla wierzących Bóg przez Jezusa Chrystusa, Duch Święty podaje nam przez apostoła Pawła, jakiego zachowania właściwie Bóg od nas oczekuje, od każdego z nas, wierzących ludzi, jakiego podejścia do spraw życia na tym świecie, na tej ziemi, oczywiście w powiązaniu z naszym Bogiem łaskawym. Jesteśmy przez Boga wybrani i ukochani. Bóg nas naprawdę miłuje. To niepojęta, zupełnie niepojęta miłość Boża nas otacza na każdy dzień. I w Jana w 13 rozdziale, pierwszym wersecie czytamy: Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Kochani, aż do końca jesteśmy umiłowani przez Boga Wszechmogącego. Co to oznacza? Do końca naszego życia na tym świecie, na tej ziemi, dopóki będziemy tu się znajdować, mamy miłość Bożą nad nami. Bóg naprawdę nas miłuje, a więc musimy zaakceptować to i musimy wiedzieć o tym, że co by nas nie spotkało, jakie sytuacje w życiu naszym by nie zaszły, to wiedzmy, że miłość Boża jest z nami. Bóg naprawdę nas kocha, naprawdę nas kocha. Bóg kocha nas, kocha mnie. Powiedz to, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha. Amen, halleluja. To jest prawda, tak rzeczywiście jest. Bóg nas naprawdę w sposób zupełnie niezrozumiały dla nas ludzi kocha nas. Widzimy, że to nie aniołów wybrał, żeby ich zbawić, jak odstępstwo poszli, ale wybrał nas, ludzi, prawda? To za nas Jezus Chrystus umarł, a nie za, nie, za aniołów. I Jezus Chrystus do Ojca swojego w niebie nie wstawia się za aniołami. W Hebrajczyków możemy o to czytać, o tym czytać. Jest to tak wyraźnie tam w pierwszych rozdziałach opisane. Możemy to wiedzieć. Ujmuje się za nami, za ludźmi, za tobą i za mną. Także wiedzmy o tym, że jesteśmy naprawdę w szczególnych rękach i otoczeni szczególną miłością Bożą. W Efezjan w 1 rozdziale, 4 i 5 wersecie czytamy takie słowa. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Taką miał wolę. Bóg miał taką wolę, żeby ciebie i mnie wybrać. Czy doceniamy to, czy nie doceniamy tego? Musimy to naprawdę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy doceniamy miłość Bożą nad nami? Czy doceniamy to, że Jezus Chrystus wszystko uczynił, żeby nas wybawić z tego nędznego bytowania na tym świecie i z tego potępienia, które dopiero po odejściu z tej ziemi spadłoby na człowieka, ale zostaliśmy uwolnieni i to z miłości Bożej. Naprawdę miłość Boża jest ponad wszystko. Przyobleczcie się, jest powiedziane, czytaliśmy, przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. W stosunku do kogo mamy mieć te cechy w naszym życiu? W stosunku do tych ludzi, którzy są wokół nas. A więc zobaczmy, ludzie nam działają na nerwy, prawda? Działają nam na nerwy. I my się wtedy denerwujemy, jesteśmy źli, jesteśmy obrażeni. A jaka postawa jest chrześcijanina, wierzącego człowieka, który chce iść według woli Bożej? Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Przyobleczcie się, czyli ubierzcie się, załóżcie na siebie, co? Współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Widzimy? W stosunku do innych ludzi, to ludzie nie mogą nam działać na nerwy, to my mamy mieć dobry wpływ na tych ludzi, którzy nas otaczają. Inaczej mówiąc, miejcie serca pełne współczucia. Serce nasze musi być pełne współczucia, a to pokazuje nam obrazowo, gdzie znajdują się ludzkie emocje. Słowo Boże mówi w sercu. No oczywiście nie tym fizycznej pompie sądzotłoczącej, tylko wewnątrz, tu, w tobie, wewnątrz ciebie. To wszystko ma się znajdować wewnątrz ciebie. Serdeczne współczucie musi być charakterem twojego działania. Twoje emocje, twój charakter, twój sposób działania ma obrazować bardzo wyraźnie współczucie, jakie Bóg ma dla człowieka na ziemi. Oczywiście szatan nas będzie ciągnął w zupełnie inną stronę, w zupełnie innych okolicznościach się znajdziemy, jeśli będziemy w rękach szatana, ale my nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być w rękach szatana, to nie nasza płaszczyzna działania. Bóg nas posadził w okręgach niebieskich. Nie jest powiedziane, że nas kiedyś posadzi. Teraz siedzisz w okręgach niebieskich. Co to oznacza? Że jesteś dzieckiem Bożym. A jak jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś Jego sługą. To będziesz wykonywać Jego wolę, a nie swoją wolę. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i pokazał, w jaki sposób ma to działać, w jaki sposób ma to funkcjonować. Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I my mamy naśladować Jezusa Chrystusa w tym wszystkim, co w naszym życiu na tym świecie ma się dziać. Niech Twoja wola, a nie moja wola się wypełnia. A więc w Twoim życiu rodzinnym, w Twoim życiu małżeńskim, w Twoim życiu wśród przyjaciół, wśród znajomych, niech się objawia Boża wola, a nie Twoja i moja wola. Pamiętajmy o tym. Ludzie żyją na tym świecie według własnej woli. Ja tak chcę, ja tak zdecydowałem, ja tak będę prowadzić, ja to wszystko ja będę robić. Tak ludzie żyją na tym świecie. A my mamy tak żyć, żeby to Jego wola, żeby to Jego zdanie się liczyło. On jest najważniejszy w naszym życiu. Dlaczego? Bo jeśli będziemy zdani na Niego, jeśli On nas poprowadzi, jeśli zdamy się całkowicie na Ducha Świętego, na Boga Wszechmogącego, to nas doprowadzi tam, gdzie jest Jego wola. A Jego wolą jest, żebyśmy byli tam, w Królestwie Niebios, u naszego Pana. Dlatego bądźmy Mu z całego serca poddani. W Łukasza w 6 rozdziale 36 wersecie czytamy: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. A więc zobaczmy, kogo mamy naśladować. Mamy naśladować naszego Ojca Niebiańskiego, naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest gdzie? W niebie. Niech będzie Twoja wola jak na ziemi, jak w niebie, tak i na ziemi, prawda? Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. Więc do tego Boga, który siedzi na tronie, my mówimy Ojcze nasz, Ojcze mój, prawda? I modlimy się do Niego, bo dlatego, że On jest niebiańskim naszym Ojcem. I dlatego, ponieważ On jest miłosierny dla ludzi, to i my mamy być miłosierni dla wszystkich tych, którzy są wokół nas. Co to znaczy miłosierdzia? Miłosierdzia chce mnie ofiary. Ofiara to jest coś, co dajesz, prawda? Dajesz, bo ja tak chcę, bo ja tak daję. A miłosierdzie to jest, jeśli nawet nie zasłużyłeś, to ci dam. Rozumiemy się? My musimy rozróżnić dawanie, bo dawanie, od miłosierdzia, które musimy okazywać ludziom. To znaczy zdjęci współczuciem, zdjęci takim naprawdę zaufaniem do Boga, jesteśmy ludźmi, którzy wspomagają innych. To jest naprawdę ważne, abyśmy o tym wiedzieli. My musimy okazywać innym wokół nas dobroć, uprzejmość i życzliwość. Dobroć, uprzejmość i życzliwość. Taka dobroć przenika całą naszą osobowość, całego naszego wewnętrznego człowieka i pozwala na przetrwanie w różnych trudnych warunkach w tym życiu na tej ziemi. Różne trudności, różne warunki trudne jesteśmy w stanie przejść, jeżeli naprawdę przenika naszą osobowość dobroć. Jestem dobry, dla wszystkich jestem dobry. Co to oznacza? No to nie znaczy, że jestem głupi, i niezależnie od tego, co by się działo wokół nas, to jestem dobry, jestem i dobry, jestem, po głowie mnie biją, jestem dobry i to. Kochani, my jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Jeżeli przeciwko Bogu zbuntował się anioł, szatan, to czy Bóg nadal jest dla niego dobry? A jeśli my buntujemy się przeciwko Bogu, jest dla nas dobry? No jest. Widzimy? To jest bardzo szczególna sytuacja. My musimy się nauczyć tego w działaniu wobec ludzi. My nie mamy być dobrzy wobec diabła i wobec demonów. Nie mamy być dobrzy, tak nas Słowo Boże uczy, ale mamy być dobrzy wobec ludzi. Bo Bogu się to upodobało, aby być dobrym dla ludzi i tego właśnie nas uczy. I my mamy się tego nauczyć. Bądź dobry dla ludzi, którzy są wokół ciebie. Dobry bądź dla nich. Mamy też być pokorni. Bo pokora jest antidotum na miłość samego siebie, na miłość własną. Jeżeli kochasz samego siebie, to nie jesteś pokornym człowiekiem. Bo człowiek, który kocha siebie, krzywdzi innych. Taka miłość siebie potrafi zatruć wszelkie relacje międzyludzkie. Jeżeli siebie bardzo kochasz, to zatrujesz wszelkie międzyludzkie stosunki. Wszelkie układy między ludźmi zostaną zepsute. Dlatego właśnie Słowo Boże nas uczy pokory, to znaczy kochania innych bardziej niż kochamy siebie, albo przynajmniej kochania innych tak jak siebie kochamy. Miłuj bliźniego jak siebie samego. A więc widzimy, przynajmniej ta zasada musi być zastosowana w naszym życiu, żebyśmy innych kochali przynajmniej tak jak siebie. I tutaj potrzebne jest przemyślenie, medytacja, tak żebyśmy nieraz nie tylko w modlitwie, ale też usiedli sobie i pomyśleli o tym, jak bardzo kochamy siebie. W różnych przykładach życiowych, w różnych sytuacjach, w jakich znaleźliśmy się, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak my kochamy siebie. I wtedy odnośnie miłości do innych musimy porównać to z naszą miłością do siebie. Więc musisz przynajmniej tak kochać innych, jak kochasz siebie. I musimy z tego zdać sobie sprawę. I naprawdę musimy podjąć taką decyzję, bo to jest przykazanie Boże. To jest Słowo Boże. I tego Słowo Boże nas uczy. Bóg jest łagodny i uczy nas właśnie łagodności. Bóg od nas oczekuje łagodności, a łagodność to jest gotowość do znoszenia cierpienia i oszczerstw, zamiast ich zadawania i wymierzania innym. Zamiast wymierzania innym sprawiedliwości, no bo mu się to należy, my musimy się nauczyć prawdziwej łagodności w otoczeniu naszym. Czytaliśmy właśnie tutaj i było to wyraźnie powiedziane. Serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Widzimy, to są cechy, których Bóg oczekuje od nas. Bóg wszystko uczynił dla nas, żebyśmy byli wybawieni, żebyśmy weszli do Jego Królestwa, żebyśmy naprawdę zaludnili niebo Boże, ale oczekuje od nas konkretnej reakcji na to, co nam zaleca, co nam pokazuje, abyśmy jacy w życiu byli. To nie jest modne w tym świecie, żeby mieć tego typu cechy, bo ludzie są raczej zupełnie inaczej zachowujący się. Ludzie w zupełnie inny sposób odnoszą się do tych, którzy są wokół nich. Ludzie są hardzi, wyniośli i Słowo Boże nam bardzo wyraźnie wymienia cechy ludzi, którzy z tego świata ciągną przykłady. I jest to, świat będzie w ostatecznych czasach okrutny. I tam są wymienione cechy, którymi będą charakteryzować się ludzie w tym świecie. My nie jesteśmy z tego świata. Chyba, że mamy te cechy tego świata, to wtedy jesteśmy z tego świata. Obserwuj siebie i popatrz, jaki jesteś, jaka jesteś. Ty sam siebie obserwuj, nie żeby ktoś ciebie obserwował, ciągle ci coś tam wytykał, bo stanie się ten, który ci wytyka, twoim wrogiem i będziesz po prostu czuć się zaatakowanym. A Słowo Boże nam mówi, że to my mamy strzec za nogą naszą, to my mamy swojemu życiu się przyglądać, oceniać. I jeśli błądzimy, jeśli idziemy niewłaściwym kierunku, to mamy się z tego wycofać i zacząć iść tak, jak Słowo Boże nam mówi, bo to jest naprawdę ważne. Mamy być też cierpliwi. Cierpliwość jest przeciwieństwem porywczego gniewu, urazy albo chęci zemsty i dlatego cierpliwość jest uosobieniem Chrystusa. Cierpliwość jest uosobieniem Chrystusa. Co to oznacza? To znaczy, że mamy obserwować, jak się Chrystus zachowywał i patrzeć pod kątem Jego cierpliwości w różnych sytuacjach, w których pokazywał to, będąc człowiekiem na ziemi. Bóg jest naprawdę cierpliwy i zawsze pokazuje tą cierpliwość, aby nas nauczyć tej cierpliwości wobec innych. Bóg nie od razu nas niszczy, nie od razu nas odrzuca, bo gdyby tak było, to by żaden człowiek nie był tutaj zgromadzony, nikt nie przyszedłby na nabożeństwo, bo wszystkich Bóg by odrzucił. W swojej niecierpliwości nas by poodrzucał i nie byłoby nikogo z nas. Ale Bóg jest cierpliwy, nierychły do gniewu. Nie jest taki, nie śpieszy się tak bardzo, żeby się nagniewać na nas, bo musiałby cały czas się na nas gniewać. W pierwszym Tymoteusza, pierwszym rozdziale, 16 wersecie jest powiedziane, lecz dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Widzimy? Pokazuje Bóg na twoim i moim przykładzie innym ludziom, pokazuje, co to znaczy być cierpliwym. Rozumiemy? Stajemy się przykładem dla innych ludzi do naśladowania. Apostoł Paweł już nie jeden raz pisał w listach, mnie naśladujcie. Dlaczego? No bo ja naśladuję Chrystusa. I my mamy być takim przykładem dla ludzi, którzy nas otaczają w naszych czasach. Teraz. Teraz Chrystus nie chodzi po ziemi jako człowiek. Zamiast Niego chodzisz ty i ja. Ty i ja jesteśmy na ziemi, jesteśmy synami Bożymi, córkami Bożymi i jesteśmy przykładem dla innych do naśladowania. I teraz, czy jesteś godnym Chrystusa przykładem do naśladowania? Czy rzeczywiście, jak ludzie zaczną ciebie naśladować, czy dojdą do piekła czy do nieba? Musimy sobie na to odpowiedzieć, bo ludzie się nam przyglądają. Przyglądają się nam. Kochani, prawda jest taka, że ludzie nas słuchają, że ludzie nas obserwują I ludzie po prostu no, coś z tym przykładem robią, albo go odrzucają, albo go przyjmują. W ostatnim czasie dowiedziałem się, że nasze niedzielne nabożeństwo oglądało ponad 300 osób. Czy my w Kościele mamy tylu członków? Nie, nie mamy. A więc kto nas oglądał? Kto słuchał słowa? Kto słuchał pieśni śpiewanych? Kto? No właśnie ludzie, którzy szukają przykładów do naśladowania. Ludzie szukają, ludzie chcą wiedzieć, jak należy żyć na tym świecie. Jeżeli my im nie pokażemy, to oni zbłądzą, to oni się zatracą, oni pójdą po prostu, pójdą i później się okaże, że są na zginieniu, na drodze do piekła. Dlatego na tobie i na mnie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ludzie od ciebie i ode mnie mają się nauczyć cierpliwości. Czy jesteś cierpliwy, cierpliwa? Odpowiedz sobie sam. W 2 Piotra, w 3 rozdziale, 15 wersecie jest powiedziane: a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Apostoł Paweł pisał o cierpliwości Bożej. Cierpliwość Pana jest dla nas ratunkiem, bo gdyby Bóg nie był cierpliwy, to musiałby nas już dawno odrzucić. Ale Bóg jest cierpliwy. My często tracimy cierpliwość, ale Bóg nie. Dlatego wiedzmy, że Bóg cierpliwie czeka, aby każdy z nas upamiętał się i chodził tylko Jego drogami. Cierpliwość pokonuje niesprawiedliwość i trudne sytuacje z nadzieją na nadchodzącą ulgę. Dlatego jeśli jesteśmy cierpliwi, to znaczy, że oczekujemy na rozwiązanie. Cierpliwie czekamy na rozwiązanie. Bóg nas powołuje i jeśli nie będziemy cierpliwi w tym powołaniu, to Bóg po prostu nie będzie mógł wykonać swojego dzieła. Ale Bóg wykona swoje dzieło, jeśli będziemy cierpliwi. Cierpliwie oczekiwali na Jego rozwiązania, cierpliwie czekali na Jego słowo, cierpliwie czekali na przyjście Pana. Kochani, niezwykle ważne jest, żebyśmy analizowali wszystko, co w Piśmie Świętym jest powiedziane. Zobaczmy, jak się wydarzyło w czasie, kiedy naród izraelski miał złożyć Bogu ofiarę. I kiedy Saul niecierpliwie czekał na Samuela. Czekał i co? I się nie doczekał. I zamiast dalej czekać cierpliwie, a Bóg go wystawił na próbę. Co on zrobi? Czy złamie Boże prawo, czy nie? I co Saul zrobił? Złamał Boże prawo. To Saul złożył ofiarę. A czy Saul był do tego powołany, wybrany? Czy on mógł złożyć ofiarę? Nie. Tylko prorok, tylko sługa Boży do tego powołany miał prawo to zrobić. Dlatego właśnie Saul miał cierpliwie czekać. A Saul powiedział: a ileż ja będę czekał? Naród już tutaj się niecierpliwi, to ze względu na ludzi tutaj zdenerwowanych, też niecierpliwych, Saul pokazał jeszcze większą swoją niecierpliwość. No i pękł. Zamiast czekać dalej do oporu, aż będzie ta osoba, która ma prawo to zrobić. Widzimy, jak ważna jest cierpliwość i co się stało? Bóg Saula odrzucił. Dlatego, jeśli chcemy w niecierpliwości służyć Bogu, to Bóg nas odrzuci. Bóg cierpliwie czeka, wystawia na próbę i musisz te próby przejść zwycięsko. Dlatego bądź cierpliwy, bądź cierpliwa i żyj według tego, co Bóg pokazuje. Cierpliwość, jak już wspomniałem, pokonuje niesprawiedliwość. Jednocześnie pamiętajmy o przebaczeniu innym, bo Chrystus nam przebaczył. zawsze przebaczajmy. Przebaczamy dzięki miłości, którą mamy w naszych sercach. Jeśli miłujesz, to przebaczysz. Jeśli nie miłujesz, nie przebaczysz. Prosty wniosek, bardzo prosty. Miłość jest doskonałym węzłem jedności. Miłość jest doskonałym węzłem jedności. Jeśli jest miłość, jest też i jedność. I dlatego nadprzyrodzona miłość wlana do naszych serc przez Boga staje się spójnią Kościoła. Kościół nie ostoi się, jeśli nie będzie w Kościele wlanej Bożej miłości. Nie jakichś naszych ludzkich uczuć, jakichś naszych ludzkich zmysłów dodanych do tego, ale prawdziwa Boża wlana do serc naszych miłość. Dlatego, jeśli chcemy mieć miłość Bożą w sercach naszych, Duch Święty musi wykonać swoją pracę w naszym wnętrzu. Musi wykonać swoją pracę. My mamy być ludźmi, którzy poddają się działaniu Bożego Ducha Świętego. Więc jeśli zaczynamy się dużo modlić, zaczynamy dużo czytać Słowa Bożego, to Duch Święty zaczyna wykonywać w nas swoją pracę i zacznie się w naszym życiu coraz więcej działania, coraz więcej miłości Bożej, coraz więcej Bożej prawdy. W Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersecie jest powiedziane: nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, rozlana w naszym wnętrzu, przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A więc widzimy, to jest takie działanie Boże, które dzieje się w nas przez Ducha Świętego. Duch Święty jest pocieszycielem, ale jednocześnie wykonuje tą pracę miłości Bożej w naszym wnętrzu. Rozlewa w sercach naszych miłość swoją, aby ona nas ogarniała i doprowadzała innych ludzi do Chrystusa. Właśnie miłość. 1 Tesaloniczan 4,9 mówi: a miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Jesteście przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować? Kochani, naprawdę Duch Święty do nas to mówi. I my musimy po prostu poradzić sobie z tym, co Bóg nam zaleca i co nam pokazuje. A więc zbliżajmy się do Boga w modlitwie, napełniajmy się Bożym Duchem Świętym, aby rozlana w sercach naszych miłość doprowadziła nas do służby Bożej tak, jak się to Bogu podoba. Słowo Chrystusowe niech też mieszka w was obficie, czytaliśmy na początku. Co to znaczy obficie w nas mieszka? Niech mieszka, znaczy niech przepełnia lub niech znajduje w naszym wnętrzu swój dom. Słowo Boże musi w naszym wnętrzu mieć miejsce. Konkretnie musi być wypełnione. Co stawiasz w swoim domu, jakie meble tam stawiasz, dzieje się według twojej własnej woli. Jeżeli tam ma coś nie stać, to nie będzie stało. Ty możesz nawet to porąbać siekierą, pociąć piłą i możesz wyrzucić to. To zależy od twojej woli. Ale co jest w naszych sercach, jakie meble stoją w naszym wnętrzu, to nie ma być zależne od ciebie i ode mnie, ale ma być zależnie od Bożego Ducha Świętego. To On decyduje, co w naszych sercach ma się znajdować. I wtedy dopiero zaczyna się w naszych sercach Boży porządek. Znaczy, że Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie lub bogato. Czyli Słowa w nas ma być dużo. Dużo mamy być przepełnieni Słowem Bożym. Ale nie ma możliwości, abyśmy byli przepełnieni Słowem Bożym, jeśli nie mamy z Nim kontaktu. Jeśli twoja Biblia jest taka nowiutka, na półeczce stoi, to chwała Bogu, że jest taka ładna. Ale Bóg woli, żeby ona była taka, no wiesz, nie znaczy, że w smarach ręce i Biblię czytasz, ale żeby była wyraźnie widoczne użytkowanie. Użytkowanie. Mamy używać Słowo Boże. Ja przypominam sobie taki przykład, który pewien brat opowiadał. On sam był w tym, to znaczy to on sam to przeżywał, że tak powiem. przyszedł do pewnego brata ze zboru i on zaczął narzekać, że bardzo mu źle, że nie ma z czego żyć, że taką trudną sytuację ma. Ja już z tego miejsca to mówiłem, ale nie wszyscy może słyszeli, więc powtórzę. I ten brat, no bracie, który go odwiedził, mówi, no bracie, ale czy czytasz Słowo Boże? No tak, bracie, tak, czytam Słowo Boże. I dużo czytasz tego Słowa Bożego? O tak, bardzo dużo czytam Słowa Bożego. I on tak wziął jego Biblię z półki i tak przeglądał tą Biblię i tak rozmawiali. No i w końcu wziął tą Biblię, postawił na półkę. No to mówi, z Bogiem, bracie, jeszcze kiedyś ciebie odwiedzę. I po pewnym czasie znów odwiedził tego brata. No jak, bracie, żyje? No nic się nie zmieniło. Jak była bieda, tak nadal jest bieda. Ciężko, naprawdę ciężko. Ale Biblię czytasz? No tak, czytam. I on znowu wziął tą Biblię z jego półki i tak przegląda tą Biblię, przegląda, ale na pewno czytasz? O tak, bracie, czytam, dzień i noc czytam Biblię. A on tak otworzył w pewnym miejscu i pokazuje mu taki banknot pieniędzy, taki naprawdę wartościowy, duży. Mówi, zobacz, to włożyłem przy mojej pierwszej wizycie u ciebie. Widzisz, jak ty czytasz Pismo Święte? Wziął ten banknot, włożył do kieszeni Biblię, postawił na półkę, pożegnał się i poszedł. My musimy naprawdę być ludźmi, którzy wypełnieni są Słowem Bożym. Gdyby ktoś z was włożył do mojej Biblii jakiś banknot, na pewno bym go znalazł. Na pewno bym go znalazł. Tak wertuje Pismo Święte na każdy dzień, że szybko bym znalazł. Bardzo szybko bym znalazł. I myślę, że wielu z was również. Wierzę, że macie taki kontakt ze Słowem Bożym, że jeśli Bóg wam jakąś wartość tam włoży do tej Biblii, to na pewno go znajdziecie. Jaką wartość dla ciebie i dla mnie ma Słowo Boże? Jaką wartość? Co stanowi dla ciebie? Jakim bogactwem dla ciebie jest Pismo Święte? Słowo Chrystusowe ma żyć, mieszkać w nas bogato, obficie. Pismo Święte powinno przenikać każdy aspekt naszego życia i musi sprawować nad nami kontrolę. Słowo Boże musi sprawować nad nami kontrolę, to znaczy nad naszymi myślami i nad naszymi czynami. Słowo Boże naprawdę musi nas kontrolować. To jest niezwykle ważne, bo to jest słowo Boże obietnicy i Bożego prowadzenia. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę ważne. W Psalmie 119, wersecie 11 czytamy: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Widzimy, jak Słowo Boże przechowujemy w naszych sercach, to ono nas chroni przed tym, żebyśmy grzeszyli. Ono nas chroni. Więc im mniej mamy kontaktu ze Słowem Bożym, tym więcej grzeszymy. Taki jest wniosek. Dlatego jak chcemy mniej grzeszyć, musimy mieć więcej Słowa Bożego w naszych sercach. A w Mateusza w 13 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane: kto ma uszy, niechaj słucha. Tak patrzę, wszyscy mają uszy. Niektórzy trochę włosami przykryte, ale widzę, mają. Czy ktoś z was ma chociaż jedno ucho odcięte? Ktoś ma? Nikt się nie zgłasza. Czyli wszyscy mają uszy. To słuchajcie, co mówi Słowo Boże. No tak jest, taka jest Boża prawda, takie jest Boże nauczanie. Tak nas Bóg ćwiczy. A Filipian 2 rozdział 16 werset mówi: zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegały i nie na próżno się trudziłem. Na próżno biegamy i na próżno się trudzimy, jeśli ludzie nie chcą słuchać Słowa Bożego. Na próżno tu stoję i głoszę, jeśli wy nie będziecie słuchać Słowa Bożego. No oczywiście i ja. Ale powiem tak, naprawdę mamy słuchać Słowa Bożego. Dopiero wtedy Bóg jest zadowolony z naszego życia. W 2 Tymoteusza 2,15 jest powiedziane: staraj się usilnie o to. O co mamy się usilnie starać? abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Mamy należycie wykładać słowo prawdy, to znaczy nie wygładzać go, ale mamy go tak, jak Bóg przekazał, mamy tak go przekazywać. Abyśmy nie dodawali jakichś swoich nauczań, które odwodzą ludzi w sumie od Chrystusa, zamiast ich do Chrystusa przyprowadzać. Dlatego bądźmy ostrożni. Wypełnianie naszym sercem, naszych serc Słowem Bożym możemy porównać z wypełnieniem Duchem Świętym. Bo rezultat jednego drugiego jest taki sam. Jeśli jesteśmy wypełnieni Słowem Bożym, to rezultat jest Boży. Jak jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym również. Moc i motywację do wszelkich osiąganych wyników zapewnia Duch Święty. W czytanym na początku fragmencie daje je Pismo Święte, które musi przepełniać nas. Widzimy? Jest to podobne. Te dwie sfery tak naprawdę stanowią jedną rzeczywistość. Jak Duch Święty nas wypełnia, to czym nas wypełnia? Słowem Bożym. Poślę wam Pocieszyciela, a On, gdy przyjdzie, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A więc przypomni wam Słowo Boże. A więc Duch Święty działa przez Słowo Boże. Masz Ducha Świętego, to Duch Święty będzie miał wpływ na twoje życie przez Boże Słowo. I to jest Boża rzeczywistość. Duch Święty wypełnia życie tego, który jest kontrolowany przez Słowo Boże. Jeśli jesteś kontrolowany przez Słowo Boże, to znaczy, że Duch Święty ciebie wypełnia. I tu widzimy, że wypełnienie Duchem Świętym nie jest tylko takim ekstatycznym czy emocjonalnym doświadczeniem. Oczywiście, kiedy Duch Święty zstępuje, to różne oznaki tego zstąpienia Ducha Świętego są. Ale oprócz tego Duch Święty jest też stałym kontrolowaniem życia naszego. Cały czas życia naszego przez posłuszeństwo prawdzie Słowa Bożego, a Pismo Święte jest natchnione przez Ducha Świętego. A więc widzimy, to jest jednoznaczne i my musimy w tym kierunku zmierzać. Wszystko, cokolwiek czynicie, w imieniu Pana Jezusa czyńcie. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Czynienie wszystkiego w imieniu Jezusa Chrystusa oznacza po prostu postępowanie zgodne z tym, jaki jest Chrystus i jakimi chce nas widzieć. W 1 Koryntian 10 rozdziale 31 wersecie czytamy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czy rzeczywiście wszystko jeść i wszystko pić można na chwałę Bożą? No i oczywiście, jeśli to jest zgodne ze Słowem Bożym. Bo jeśli się przejadamy, to obżarstwo jest grzechem. A więc Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, prawda? Jeżeli się upijamy, to co Słowo Boże mówi? Pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy jecie, czy pijecie, czyńcie według woli Bożej. Czyńcie na chwałę Bożą. Chrześcijańska wolność, a też i zwykłe zachowanie ma przynosić Bogu chwałę. Nasza wolność jako chrześcijan musi przynieść Bogu chwałę. A więc wolność nasza nie może być pobudką do odstępowania od Boga. Jestem wolny, więc mogę robić, co chcę, to sobie idę od Boga. Czy to jest chrześcijańska wolność? To jest diabelska wolność. Dlatego mówimy o tym, że nasze całe życie, nawet zwykłe, te codzienne życie, również musi chwalić Boga. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Efezjan 5, rozdział 19, werset mówi, Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Jakie pieśni były śpiewane w Nowym Testamencie? Ja tu sobie tak wypisałem, żebyśmy przeanalizowali to sobie króciutko. Po pierwsze, Jezus z uczniami odśpiewali pieśń w pokoju na górze podczas świętowania Paschy przed aresztowaniem Jezusa. Możecie to sobie przeczytać w Mateusza 26:36. Nie będziemy teraz czytać dla skrócenia czasu. Po drugie, Maria zaśpiewała pieśń w momencie, kiedy dowiedziała się, że jego, jako dziewica jest brzemienna i urodzi Mesjasza. I to możemy przeczytać o tym, że zaśpiewała pieśń. Łukasza 1 rozdział od 46 do 55 wersetu. Możemy to przeczytać sobie. Trzecia pieśń, pieśń radości podczas obrzezania syna Zachariasza, który miał zwiastować Mesjasza, Jan Chrzciciel. I to jest również opisane w Łukasza, w pierwszym rozdziale od 68 do 79. Pieśń zaśpiewał. Czwarta pieśń. Paweł i Sylas śpiewają pieśń pochwalną dla Boga o północy w celi więziennej Filipii. Dzieje apostolskie 16:25. Piąta pieśń opisana w Nowym Testamencie. Pieśni duchowne wyrażające dziękczynienie i radość mają śpiewać wszyscy wierzący na chwałę Bogu. Jeden z tych fragmentów czytaliśmy na początku, a drugi przed chwilą czytaliśmy również w Efezjan. O, w Efezjan taki fragment jest. Efezjan 5:19, Kolosan 3:16. I wreszcie jeszcze szósta pieśń jest opisana, śpiewanie szóste. 144 tysiące wierzących zaśpiewają nową pieśń w niebie na uwielbienie Boga. Objawienie 14 rozdział od 1 do 3 wersetu. Znamy to. Psalmy w Starym Testamencie pisane były do muzyki. Żebyśmy to wiedzieli. My je czytamy, a one były śpiewane w Izraelu. Pierwszy Kościół śpiewał psalmy, ale też inne pieśni zwane hymnami. Hymny uwielbiały Boga poprzez wywyższanie skupiające się na Jezusie Chrystusie. To były hymny. Pieśni były też śpiewane takie, które nazwane są tutaj, czytaliśmy o tym, natchnione pieśni, które wyrażały osobiste doświadczenia życia z Bogiem. To jest dokładnie tak, jak my śpiewamy. Niektóre psalmy śpiewamy, niektóre hymny śpiewamy, niektóre pieśni natchnione śpiewamy. Z przeżycia konkretnych ludzi, przeżycia z Bogiem. Pieśni wszystkich rodzajów miały być śpiewane z całego serca. Pamiętajmy, że uwielbianie Boga ma być z całego serca. Sam Chrystus jest źródłem i odbiorcą pieśni powstających w sercach wierzących ludzi. Jest tym, który czyni natchnienie, abyśmy te pieśni pisali, śpiewali, i On jest też odbiorcą tych pieśni, aby był uwielbiony. Muzyka taka jest miła Bogu. Dowód na to, że jest taka muzyka jest miła Bogu, jest zapisany w drugiej Kronik, 5 rozdział od 12 do 14 wersetu. To będziemy na koniec czytali i pamiętajmy o tym, to jest ważne. A wszyscy lewiccy chórzyści, Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami, pobratymcami, odziany w bisior, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby. 120 dmących w trąby. Pomyślmy, jaki to dźwięk. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Pana. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry, taką pieśń śpiewali, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Widzimy, że Bóg to lubi, że to jest miłe dla Boga. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdy świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Chwała Pana przychodzi, kiedy naprawdę śpiewamy Bogu naszemu na chwałę. Opisane tu jest poświęcenie świątyni, które zawiera pieśni wychwalające Boga, którego chwała zstąpiła na ziemię. Słowo Boże mówi: grajcie i śpiewajcie. A to dosłownie oznacza: szarpcie struny i śpiewajcie. Paweł, szarpcie struny i śpiewajcie, bo Bogu się to podoba. Bóg to lubi, to jest miłe dla Boga. Dlatego stukamy w klawisze, dlatego szarpiemy struny, dlatego różne instrumenty i flety, i najprzeróżniejsze instrumenty używamy i głosów naszych używamy, aby Bóg miał chwałę. I to jest to, co naprawdę chciałem przekazać, bo Duch Święty mnie do tego mocno zobowiązał i mocno poruszył. Pamiętajmy, to jest naprawdę dla nas ważne, abyśmy i modlitwę stosowali, i śpiewanie, ale z całego serca. Naprawdę nie śpiewajmy od niechcenia, ale śpiewajmy z całego serca. I pamiętajmy, że Bóg jest z nami i On naprawdę słucha tych śpiewów. Nie tylko ludzie przez internet słuchają tych śpiewów, ale Bóg słucha, co jest dla nas naprawdę najważniejsze.